Natomiast dzisiejszy temat, który przygotowałem, nie wiem ile on mi zajmie, ile czasu mi to głoszenie zajmie, jest 5 fragmentów ze słowa. Chciałbym powiedzieć o, tytuł słowa jest uratuj swoją więź z Panem. Wiecie, w tym czasie, słucham? Uratuj swoją więź z Panem. Jeżeli tam za daleko siedzicie, to możecie podejść bliżej, ponieważ dźwięk jest ustawiony ze względu na tych, którzy słuchają nas w internecie, więc dlatego może tam z tyłu nas nie słychać, więc możecie się przesiąść gdzieś bliżej i będziecie wtedy dobrze słyszeć. Okej, jednak nie słychać, dobrze. Więc tytuł dzisiejszego słowa jest uratuj swoją więź z Panem. Wiecie, żyjemy w czasie, już drugi miesiąc, gdzie świat żyje w dużej takiej dozie strachów i lęków. I oczywiście większość stara się być odważni, być chojrakami, ale zawsze się znajdzie dziedzina, która nam jakoś dokucza. Wiecie, nawet w ostatnim tygodniu zauważyliśmy, że ci, którzy może nie boją się wirusa i nawet w niego do końca nie wierzą, to jednak boją się o swoje portfele i przyszli manifestować do Warszawy, więc jedni się boją swoje portfele, inni się boją o swoje zdrowie i o to, czy przeżyją. Pastorzy się martwią o to, czy ich kościoły przetrwają, restauratorzy, czy restauracje przetrwają. Ci, którzy są w branży turystycznej, zastanawiają się, co będzie. Zwykli obywatele zastanawiają się już, czy już zawsze będą musieli swoje dzieci uczyć w domach, czy jednak kiedyś będą w stanie po prostu wrócić do tego wspaniałego czasu, gdzie kilka godzin byli pozbawieni swoich dzieci i mogli odpocząć. Więc każdy czegoś się boi i każdy próbuje odzyskać swoje dawne życie. Piosenkarze wskrzeszają stare piosenki. Jeszcze kiedyś będzie przepięknie, jeszcze będzie wspaniale, tak? I inne hity z satelity, bo wszyscy po prostu tęsknią za tym, żeby wróciło to, co było kiedyś. Ale wiecie, my, którzy jesteśmy uczniami Pana, my musimy zwrócić uwagę na zupełnie coś innego. My musimy ratować coś innego w tym czasie zamieszania. Są rzeczy, które dla nas, ludzi wierzących, były, są i muszą być pierwsze. I to jest Jezus, to jest Bóg i to jest nasza społeczność z Nim.
Amen.
I słowo bardzo dużo ma nam do powiedzenia na ten temat, żebyśmy byli trzeźwi, czuwali i zwrócili nasze oczy na to, co jest najważniejsze. Kiedy jest dużo zamieszania, kiedy jest dużo niepokoju, pierwsze, co tracimy, to to, co jest nieuchwytne, czego nie zauważamy, że tracimy. Pierwsze, co tracimy w momencie kryzysów, walk, niepokojów, walki o umysł, to jest nasza społeczność z Bogiem. I o tym chciałbym powiedzieć dzisiejsze słowo. Więc podnieśmy teraz nasze ręce do Boga i zacznijmy się modlić, żeby Duch Święty nawiedził nas i żeby przez te wszystkie fragmenty słowa przemówił do nas. Halleluja. Ojcze, ja dziękuję Ci za przywilej i możliwość taką, którą nam dajesz, żeby zwiastować Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś wierny i prawdziwy. Dziękuję Ci, że jesteś dzisiaj wśród nas. Ojcze, przychodzimy do Ciebie i uruchom naprawdę obecność Twojego Ducha Świętego, żeby te starodawne, antyczne wersety Słowa Bożego ożywić w naszych sercach teraz na ten czas. Żeby to, co potrzebuje być ocalone, było ocalone w tym czasie. Panie, uwielbiamy Cię, oddajemy Ci chwałę i dziękujemy Ci, że jesteś. Ojcze, błogosławimy każdego słuchacza na tej sali i każdego, który nas słucha z odległości. Ojcze, prosimy Cię, przyjdź ze swoją mocą, przyjdź ze swoją chwałą, przyjdź ze swoją obecnością w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli amen, halleluja. Okej, dobrze, modliliśmy się. Czekajcie, rozbiorę się, bo gorąco tutaj mamy. Ja już widzę, że w ekranie się zrobiłem czerwony. Nie wiem, czy to tylko efekt jest specjalny tego przekazu, czy naprawdę się rozgrzałem. Otwórzcie proszę swoje Biblię w Psalmie 27. Przeczytamy werset 4, ale później większą porcję tego słowa. Dawid mówi tak, Psalm 27:4. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana, by odwiedzać świątynię Jego. Aleluja. werset jest całkiem niesamowity i całkiem mocny. Wiecie, tutaj czytamy coś takiego, że Bóg mówi do nas, Dawid mówi o tym, co jest najważniejsze. I Dawid zanosi bardzo ciekawą modlitwę. On mówi tak: o jedno prosiłem Pana, o jedną rzecz prosiłem Pana, tak? Mogłem wybrać różne sprawy, o które mógłbym się pomodlić. Mam różne potrzeby, z których mógłbym się zwrócić do mojego Boga, ale prosiłem o tą jedną rzecz. O tą jedną rzecz. O co ty dzisiaj prosisz Boga? Żeby skończyła się pandemia? Proś, to jest słuszne. Jak się zgromadzam z wierzącymi, zawsze się znajdzie taki jeden, który mówi: a ja się o to nie modlę, bo mi się poprawiło, bo nasza rodzina jeszcze tak dobrze nie funkcjonowała. A jeden pastor na spotkaniu dla pastorów mówił: a ja to tak szczególnie nie czuję prowadzenia, żeby się modlić, żeby się skończyło, bo mój kościół zaczął żyć i ci, którzy nie pokutowali latami, nagle się zreflektowali i zaczęli pokutować. Nie, więc dobrze, módl się, żeby się to wariactwo skończyło, żeby się ten obłęd lęku i niepokojów skończył. Módl się o to. Ale Dawid mówi: ja o jedno prosiłem. Wybrał z całej listy potrzeb. Jaką ty masz dzisiaj potrzebę? I wiesz, trzeba naprawdę prowadzić zdrowe życie duchowe, żeby sięgnąć po taką potrzebę. Żeby sięgnąć do świata mistyczno-astralnego i modlić się o te rzeczy. Wiecie, świat, który nas otacza, który obserwuje chrześcijan i widzą na przykład starego człowieka, który w podeszłym wieku zaczyna biegać do kościoła, to wszyscy mówią: no tak, no bo cóż go jeszcze czeka, no to prawda, już się próbuje podłączyć, po prostu dokupić tą właściwą wtyczkę, bo za chwilę go przeleją na te dyski w wieczności, więc po prostu lata do tego kościoła i czeka na ten aplomat, żeby po prostu znaleźć się tam, więc rozumiemy, no rozumiemy tych dziadków. Ale wiesz, pytanie jest takie: jak ty myślisz o swoim życiu? Co jest najważniejsze w twoim życiu? Bo to, o jakie problemy się modlimy, o jakie sprawy zabiegamy, to pokazuje, co tak naprawdę rządzi naszym życiem. Kto jest panem naszego życia? Kto jest królem? Kto jest na pierwszym miejscu? To, wokół czego biegasz się, troszczysz, jest pierwszym Bogiem w twoim życiu. Jest najważniejszą sprawą. Dawid mówi: o to prosiłem Pana, o to zabiegam. Wiecie, kiedy byłem młodym człowiekiem i ten psalm był czytany w kościele, i tutaj było: i zamieszkać mógł zawsze w jego świątyni, tak? I odwiedzać świątynię jego. Modliłem się tym, wiecie, te kościoły jeszcze w latach 80., 70. były nieogrzewane, były smutne, zimne. Ja tam klęczałem, słuchałem tego, co tam ministrant śpiewa w psalmie przed czytaniem, i obym mógł zamieszkać w domu Pana po długie dni i zawsze odwiedzać jego świątynię, to się zastanawiałem. Mówię, czy nie ma lepszych miejsc po prostu do zamieszkania, po prostu do pobytu, żeby co? Co to za życie spędzone w kościele? Co to w ogóle jest za frajda? Po prostu zapalać świece, gasić świece, zapalać świece, gasić świece, zadzwonić dzwonkami, zaśpiewać hymn, uklęknąć, powstać, uklęknąć, powstać. I Dawid się o coś takiego modli, żeby on mógł to robić do końca życia po prostu. I że nie ma nic ważniejszego w jego życiu. Wiesz, no, potrzebujemy wrócić do tego. Wierzę, że większość ludzi, do których dzisiaj mówię, to są osoby, które znają Pana, ale być może są takie, które nie mają osobistej więzi z Nim. Wiesz, ten świat przemija i on się szybko skończy. Już niedługo się skończy. Niektórzy ludzie są potrząśnięci i mówią: o Boże, co się dzieje? To chyba jest koniec świata. Więc wróć do nagrania sprzed tygodnia, ono tutaj wisi, jest zamieszczone. Tak, to jest absolutnie koniec świata. A dzisiaj, tydzień po tym słowie sprzed tygodnia, to już jest naprawdę koniec świata. Bo tydzień temu to jeszcze mieliśmy tydzień życia, ale dzisiaj to już jest absolutny koniec. I wiesz, i już nas nic nie czeka. Ponieważ Słowo Boże mówi, że wszelkie ciało jest jak trawa. Dziś jest, jutro go nie ma. I to jest o nas, my mamy ciała. Więc to jest absolutnie koniec. Więc wiesz, człowiek, który zdaje sobie z tego sprawę, tak naprawdę jest najbardziej błogosławionym człowiekiem, który żyje na ziemi. Bo wtedy on swoje serce i swoje pragnienia przenosi do rzeczywistości, która nigdy nie może mu być zabrana. I wtedy rozumie, że jego pobyt na ziemi jest tylko wycinkiem jego życia, a tak naprawdę to on zmierza do ojczyzny, która jest w niebie. Gdzie jest twoja ojczyzna? Nowy Testament mówi, ojczyzna nasza jest w niebie. Wiecie, dzisiaj mamy taki ciekawy dzień. Wiecie, co miało dzisiaj się wydarzyć w Polsce. Wielu ludzi to przeżywa. Zastanawiamy się, co jest z naszą ojczyzną. Niektórzy twierdzą, że jest bardzo dobrze. Inni uważają, że jest bardzo źle. Przy okazji dzisiejszego kazania nie będziemy rozstrzygać tej kwestii. Ale wielu ludzi przeżywa to, bo mówią ojczyzna, ojczyzna. Nowy Testament, i nie jest to żaden eskapizm i ucieczka od rzeczywistości. Dla nas ludzi wierzących jest tylko jedna ojczyzna, do której zmierzamy. Nasz dom wieczny, w którym pozostaniemy. Jesteśmy w podróży. Okej? Nasze Fatherlandy, gdziekolwiek się urodziliśmy, czy na Podlasiu, czy na Pomorzu, czy na Śląsku, one nie mają żadnego znaczenia oprócz znaczenia sentymentalnego. Tutaj na ziemi nasze dzisiejsze życie i to, co nam pozostało, jest naszą odpowiedzialnością i zadaniem. Nasze wybory, których dokonujemy tutaj ze względu na naszą ziemską ojczyznę, są ważne. Ale nadal nie mają się nijak do tego, co jest wiecznością. Wiecie, w tym tygodniu trochę się zdenerwowałem. Przeważnie jak się trochę zdenerwuję, to jest to związane z tym, że zdenerwuję się na siebie najbardziej. I wiecie, już po tych iluś tygodniach przestałem je liczyć, chyba 9 albo 10 już jest tego obłędu. Siedziałem rano, próbowałem czytać Biblię i modlić się i nie byłem w stanie, bo moje myśli przeskakiwały, wiesz, jak w reklamach 15-sekundowych z jednego tematu na drugi. Myślałem o ekonomii, odmrażanie gospodarki. Potem przeskoczyło na Kościół. A co z Kościołem? Na początku wszyscy mówili, że Kościół to tylko będzie wzmocniony, wyjdzie po tej próbie. A ja z tygodnia na tydzień widzę, że jest coraz bardziej osłabiony. Później moje myśli przeskakują na politykę. Co się tam dzieje? Kto z kim rozmawia? Kto z kim ustalił? A na jakiej podstawie? A w jakim trybie? A po prostu ten, kto kłamie w małych sprawach, kłamie w wielkich sprawach, więc nikomu już nie mogę ufać. I jak to będzie? A może trzeba wyjść na ulicę? A może nie wyjść? A potem patrzę, moje dzieci znowu są rano w domu. A potem trzeba wyjść z psem na spacer, ale już od przeżywania świata całego komórka się rozładowała i pies musi czekać, ażeby się komórka załadowała, żebym mógł wyjść na spacer. A potem bolą mnie kolana, bo biegałem wczoraj i pobiegłem 8 kilometrów. I wiesz, i tego był cały obłęd różnych rzeczy. No i do tego oczywiście jeszcze ta pandemia. Kto mi podaje dane? Kto je interpretuje? Jaka jest w tym tajemnica? A dlaczego oni nie mówią, jak jest? A może łączą to z wyborami i dlatego przekłamują sprawę, bo jest to element rozgrywania. I wiecie, może wy tak nie macie, może wy jesteście całkiem spokojnymi i normalnymi ludźmi. Niestety wasz pastor taki nie jest. Wasz pastor myśli o wszystkim naraz, 24 na dobę, włącznie ze snem. Bo ja się budzę rano i już wiem, gdzie byłem, co przeżywałem i z kim się spotkałem. I wiecie, i mnie to po prostu zdenerwowało pod sam sufit. I wziąłem, napisałem posta i mówię, nie wiem jak on się zaczynał, ale było pytanie prowokujące, które było też pytaniem do mnie samego, wiesz. I ja tam zadałem pytanie, czy uczeń Jezusa powinien aż tak bardzo swoje serce, miałem na myśli emocje, nie miałem na myśli intelektu, nie jestem chrześcijaninem, jak wiecie, który uważa, że chrześcijanin powinien odwiesić swój mózg na hak. Ja uważam, że powinniśmy chodzić na wybory, czytać gazety, czytać książki, podejmować dojrzałe decyzje. Nie mamy być frykami, pastuszkami biedronek, którzy po prostu z fletami biegają po łąkach i rozdają ludziom kwiaty. Potrzebujemy zarabiać pieniądze, tworzyć biznesy, tworzyć chrześcijańską edukację, bogacić się, budować Królestwo Boże i dawać na misję. Ale wiesz, zadałem pytanie, czy uczeń Jezusa powinien aż tak bardzo swoje serce angażować w temat pandemii, sytuacji politycznej, międzynarodowej, nadciągających wojen i amatorskiej eschatologii? Wiecie, byłem zszokowany reakcjami, bo niektórzy powiedzieli od razu, że nie, bo to po prostu jest bez sensu, bo po prostu po to nam odwraca uwagę od Jezusa. I to mi się podobało. Ale wiecie, znalazły się osoby, które gdzieś tam z tyłu podejrzewały, że ja mam zupełnie inną myśl do przekazania. że po prostu mam myśl do przekazania, że nie, właśnie chrześcijanin, uczeń Jezusa powinien się angażować, bo w końcu się modli jako w niebie, tak i na ziemi. Więc powinien się angażować. I wiecie, ja to później musiałem rozwikłać, rozjaśnić. Marcin mi podpowiedział, że sformułowanie aż tak bardzo może być różnie interpretowane. I o czym ja mam na myśli, mówiąc serce aż tak bardzo angażować, więc musiałem zrobić ratę i wyjaśnić. Ale wiecie, to co ja dzisiaj mogę powiedzieć dla tych, którzy, chwała Bogu, nie muszą tyle czasu spędzać na Facebooku, co ja, i nie czytali tego posta i tej dyskusji, to powtórzę to, że absolutnie uważam, że jeżeli chrześcijanin swoje serce i emocje oddaje jako ofiarę temu, co dzieje się w okolicznościach jego życia dookoła, czy to polityki, czy ekonomii, czy polityki krajowej, czy międzynarodowej, czy polityki pandemicznej, czy wręcz odkrywaniu i ciągłemu mieleniu tematu, na jakim etapie czasów ostatecznych jesteśmy, to taki uczeń Jezusa jest poza wolą Bożą. Ponieważ Bóg nas powołał do tego, abyśmy szli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A kiedy Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom po krańce ziemi, wtedy nadejdzie koniec. A apostoł Paweł mówi: biada mi, gdybym nie głosił. A Jezus mówi: a ta Ewangelia musi być zwiastowana. Ale jak my możemy zaangażować się w coś tak abstrakcyjnego, jak przekazanie ludziom informacji, że jak nie narodzą się na nowa, to skończą w piekle, kiedy oni są zdominowani tak przyziemnymi, bliska koszula ciału tematami, jak to, czy będą mieli co jeść, gdzie będą mieli spać, gdzie pojadą na wakacje, kto będzie rządził ich krajem, co zrobią z chipami, co Bill Gates nam zrobi i jeszcze wszystkie inne tematy. Jak my możemy do tych ludzi dotrzeć, kiedy my sami nawet nie możemy do tego dotrzeć? Wiecie, ja siedziałem tego rana, kiedy się zdenerwowałem, kiedy ten post popełniłem, siedziałem i sobie myślałem: ja muszę wrócić do źródła. Ja muszę wrócić do źródła. Moim tematem numer jeden musi być głoszenie Ewangelii. Przecież ludzie idą do piekła. I czy pójdą do piekła? Będzie jeden z polityków, Władysław Bartoszewski, kiedyś sobie żartował i martwił się, kiedy umrze. I mówił, że tylko sobie życzy, żeby umrzeć za tego premiera, za którego sobie życzy umrzeć, bo chciałby, żeby właściwa ekipa polityczna robiła mu pogrzeb. Wiecie, no to całkiem śmieszne, ale wiecie, kiedy ja myślę dzisiaj w żyjących ludziach, to powiem, jakie to ma znaczenie, kiedy ta trawa zwiędnie i na skutek jakiej przyczyny? Na którą chorobę chciałbyś umrzeć? A chciałbyś umrzeć bogaty czy biedny? A po prostu, czy chciałbyś na wakacjach umrzeć? No, kup polisę wtedy, żeby, wiesz, rodzina nie płaciła za transport trumny z Włoch. Więc po prostu, wiesz, to są wszystko, ale jak ja mam żyć? Ja się zastanawiałem nad tym, mówię: Boże, ja muszę głosić Ewangelię, to jest najważniejsza i pierwsza rzecz, nie ma ważniejszej, nie ma absolutnie ważniejszej sprawy, ale ja nawet nie jestem w stanie wykrzesać pozytywnego napięcia w swoim sercu, żeby z miłością stanąć naprzeciwko drugiego człowieka i powiedzieć: przyjacielu, ale czy ty znasz Jezusa? Bo ja staję naprzeciwko niego i się zastanawiam. Ma pracę, nie ma pracy? Wierzy w koronawirusa, czy nie wierzy? Czy powiedzieć mu, żeby nos schował za maseczkę, czy nie? Czy po prostu, czy jest bogaty, czy jest biedny? A w ogóle to czyim jest wyborcą? Rozumiesz? A jak jestem w kościele, patrzę na ludzi, to się zastanawiam, w którą interpretację czasów ostatecznych oni wierzą. Rozumiesz? Drugoplanowe kwestie, które dominują nad sercem. Widzicie, przypomniałem sobie czas, dzisiaj jak się przygotowywałem, przypomniałem sobie czas lat 80., kiedy się nawracałem. Była komuna, był rok 87, jeszcze 2 lata było do pierwszych takich półwolnych wyborów. Wiecie, i sobie przypomniałem, że wtedy wszyscy żyli z taką świadomością, że nie mają wpływu na otoczenie. Już było po Solidarności, jeszcze nic nowego się nie zaczęło, była apatia, jedzenia nie było, wszystko było źle, Ale wszyscy ludzie żyli w takiej świadomości, że nie mają wpływu. Ale jednak jedna rzecz się działa. Kiedy rozmawiało się z ludźmi o Bogu, to byli tym zainteresowani. Dzisiaj, wiecie, żyjemy w jakimś obróconym świecie o 180 stopni. Wszyscy mają zapełnione twarde dyski do maksimum. Co jakiś czas nasze mózgowe komputery zgłaszają informacje, że już więcej nic nie nagrają. Dysk pełny, zrób remanent po prostu z mózgiem. Co jakiś czas to mamy? Jak my mamy tam wrzucić temat Królestwa Bożego, życia wiecznego, ludzi w świecie, którzy giną? Nie jesteśmy w stanie. Uratuj, przyjacielu, swoją relację z Panem. Uratuj to, co najważniejsze. Uratuj swoje serce. Ja nie wzywam do braku odpowiedzialności za kraj. Ja nie wzywam do powrotu do średniowiecza i zanegowania nauki. Ja nie wzywam do analfabetyzmu. Ja wzywam do nawrócenia. Bo tam, kiedy byliśmy w tej komunie, to ludzie wiedzieli, czy są grzesznikami, czy nie są grzesznikami. I dzisiaj na nowo potrzebują zacząć myśleć w tą stronę. Ale najpierw ci, którzy zwiastują Ewangelię, muszą zacząć myśleć w tą stronę. Przyjacielu, powiedz mi, czy w tym tygodniu byłeś grzesznikiem, czy byłeś święty? No, ale już oczywiście, pastorze, święty, bo świętymi bądźcie, jak ja jestem święty i narodziłem się na nowo, jestem święty i Nowy Testament nazywa mnie świętym. Okej, dziękuję ci za twoją ewangeliczną doktrynę, podoba mi się ona, też ją wyznaję. Ale pytanie jest, czy podobałeś się Bogu w tym tygodniu? Czy twoje życie się podobało Bogu w tym tygodniu? Czym twój umysł był zajęty? Co było na pierwszym miejscu? Czy myślałeś o tym w ogóle, żeby Pan był na pierwszym miejscu? A ile minut z Pismem Świętym potwierdziło ten fakt? Ile sekund modlitwy potwierdziło ten fakt w tym tygodniu? Rozumiesz? To jest kwestia. I wiecie, ja po prostu, wiecie, czytam tego Dawida, który chce zamieszkać w świątyni i odwiedzać ją każdego dnia. Dzyń, dzyń, kadzidło. Powstań, padnij, kolanka. Ja, wiesz, ja po prostu jestem pastorem, słuchajcie. A ja zadaję sobie pytanie. Bo mam taki, wiecie, excuse, taką wymówkę. No przecież, Boże, przecież... No może inni to oni nie żyją z Bogiem, ale bez przesady. Ja o niczym innym nie myślę, jak tylko o Kościele. Ale wiesz, ja w swoim sumieniu wiem, jak ja myślę o Kościele. Ja o Kościele myślę od rana do nocy, żeby się nie rozlazł po kątach, żeby to, co apostoł Paweł mówi, że każdego dnia nachodzi mnie troska o zbory. Zawsze apostołowi chciałem wysłać parę fragmentów z Ewangelii Jezusa. On nie troszczy się o nic. Wiesz, po prostu to, że ktoś się troszczy po prostu o królestwo, o Kościół, o transmisję, o to, czy wrócimy do normalnego życia. To nie ma żadnego znaczenia. To może w ogóle nie chodzić o Królestwo Boże. Bo Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.
Amen.
I ja, będąc duchownym, wiem, na ile ja jestem w temacie Królestwa i w temacie Ewangelii. I to dotyczy wszystkich ludzi. Wiecie, znamy takich pobożnych ludzi, wiecie, kościelnych, kościelne, woźnych, którzy mieszkają w kościele wręcz. Mamy ich i mamy ich nie tylko w kościołach historycznych, we współczesnych też mamy takich przyklejonych do kościoła. Ale potrzebujemy czegoś więcej. Nie potrzebujemy ludzi kościelnych. Potrzebujemy po prostu ludzi, którzy żyją Ewangelią. Ale żebyśmy my zaczęli żyć, to sprawy ducha, sprawy wieczności, sprawy zbawienia powinny nas dotyczyć w pierwszej kolejności. Co powiesz Panu, jeżeli dzisiaj się z Nim spotkasz? Większość z nas powie mu, wiecie co wam, powiem wam, co mu powiecie, większość z nas. Jakbyśmy dzisiaj Go mieli spotkać. Większość by powiedziała, a to już? To by było pierwsze, co byśmy mu powiedzieli dzisiaj. A to już? To by była nasza główna rzecz do powiedzenia. Później Pan by zapytał, co zrobiłeś ze swoim życiem? I wtedy byś próbował zebrać. Chyba nie było aż tak źle. Myśli, wróćcie do mnie. Wymieńcie się tutaj po kolei. Aleluja. Wiecie, wiesz, że powinniśmy żyć tak, że kiedy dzisiaj byśmy mieli go spotkać, to byśmy powiedzieli, super, że to już. Super, że to już. Czekałem całe życie po prostu. I to już jesteś ty, już mnie nic z tobą nie rozdzieli. Już nie będzie łzy, smutku, trudu, cierpienia, troski. Już jestem z tobą. Wiecie, jest tylko jedna przyczyna, dla której ludzie, którzy doświadczyli nieba w rozmowie z Bogiem, zdecydowali się na powrót na ziemię. Kiedy Bóg ich pytał, a chciałbyś jeszcze pokochać trochę swoich bliskich, a chciałbyś jeszcze trochę pogłosić Ewangelii. Wtedy im się zapalała lampka, żeby wrócić. Co pokazuje, że w wartościach nieba to są rzeczy, które poruszają ducha i są rzeczy, które powinny poruszać nasze życie tutaj na ziemi. Jak więcej kochać, jak więcej głosić Ewangelię. Cała reszta nie ma żadnego znaczenia. Ale to może się wydarzyć, kiedy ocalimy naszą relację z Panem. I teraz słuchajcie, przeczytajmy ten cały psalm 27 i co tutaj Dawid mówi, bo to jest tylko taka centralna myśl, która zawiera się w środku. Ale zobaczmy, czym ona jest otoczona. Dawidowy, psalm Dawidowy, Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną mojego życia, kogóż mam się lękać? Pierwsza rzecz, którą Dawid konfrontuje w tym psalmie, zanim się pomodli o tą jedną rzecz, której potrzebuje, to on dochodzi do wniosku, że nie warto, że nie ma sensu, że nie ma nikogo, kto może wystąpić przeciwko niemu. On wręcz prowokuje i zadaje pytanie, co mnie pokona, co mnie wystraszy? Któż mnie wystraszy? Co mnie wystraszy? Czego się będę bał? Czego będę się lękał? On zadaje głośno to pytanie. Co mnie wystraszy? Apostoł Paweł w Nowym Testamencie to powtarza i mówi, cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? I wymienia całą listę. Wiecie, ludzie, którzy żyją z Bogiem, nie boją się sprowokować swoich własnych myśli, nawet w taką negatywną stronę. Wyobraź sobie swój pogrzeb. Wyobraź sobie swój pogrzeb. Zbierz go sobie. Wiesz, ludzie niewierzący sobie go wyobrażają i mówią, co ma być na pogrzebie. Wierzący nie potrafią sobie tego wyobrazić. A jak tego takich myśl skręca, to tak Pan mnie do życia powołał. Nawet nie pójdę w tą stronę z jedną swoją koślawą myślą. Dawid mówi, kogóż bać się będę? Przed kim będę czuł trwogę? Co mnie wystraszy? Wiecie, mówiliśmy po prostu, często mówimy w naszych ewangelicznych kościołach. Mówimy po prostu, o, jak przyjdzie prześladowanie jak w Chinach, to my będziemy żyć dla Pana. Jakie Chiny? Jaki Xiaoping? Po prostu, człowieku, my po prostu mamy Bogu winnego hodowcę kotów i po prostu o niczym innym myśleć nie możemy. Co by się z naszym duchowym życiem stało, jakby ten Pan o żółtej twarzy tutaj przyjechał? Byśmy po prostu wszyscy umarli ze strachu, jakby wysiadł na dworcu. Taka by była prawda. Co nas przeraża, ludzie? Mamy pełne brzuchy. Nikt nie przyszedł głodny po 2 miesiącach wojny. Wszyscy żyją. Ciężko znaleźć kogoś, kto by miał w swojej rodzinie lub znajomych ofiarę tej choroby. Niektórzy wręcz przestają wierzyć, że to istnieje, bo nie mogą się doczekać wśród swoich bliskich, że ktoś zachorował. I dalej się nic nie wydarza. Sprowokuj swoje myślenie. Zastanów się, czego się obawiasz, czego się lękasz, co paraliżuje twoje postępowanie. Wczoraj słyszałem o osobie, która po wielu tygodniach postanowiła pójść wreszcie na zakupy. Cała rodzina namawiała tą osobę, żeby poszła. Ta osoba po prostu stojąc na słońcu w maseczce przeżywała bardzo trudny czas. Rozumiesz? To są realne rzeczy, które mieszkają w naszych głowach. Czego się boisz? Nie masz prawa się bać. Jako jeżeli jesteś dzieckiem Jezusa. Minister zdrowia w 2 tygodniu już pandemii powiedział, że o tych, którzy mówią, że nie boją się koronawirusa, on ma bardzo złe mniemanie. Tak delikatnie powiedziałem teraz. Ja sobie powiedziałem, o, nasz minister zdrowia ma złe mniemanie o mnie, bo się nie boję. Oczywiście wiem, że ministrowi chodziło o tych ludzi, którzy nie wierzą w jego istnienie. Ja wierzę w istnienie wirusów, jestem przyrodnikiem z wykształcenia, wierzę, że istnieją wirusy, więc po prostu mam jakiś tam respekt. Ale nie boję się, bo to jest mój partner i przyjaciel ewentualny. Wirus. W przetransportowaniu mnie do tego świata, do którego przynależę. O nie, 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 przyjacielu, ja wierzę, że my w Panu zasypiamy. Amen. W Panu, tylko w Panu. Aleluja. Ale dlaczego mam się bać? Dlaczego mam się bać? Dlaczego mam się bać? Miałem 15 lat, 17 lat, 18 lat, 19 lat. Nie miałem nic. Cały mój dobytek mieścił się w jednym plecaku ze składnicy harcerskiej na aluminiowych rureczkach. To wszystko tam wrzucałem, w ręku miałem gitarę, nawet nie stać było mnie na pokrowiec na tą gitarę. Więc musiałem ją chronić swoją kurtką przed deszczem. I byłem najszczęśliwszym z ludzi. Czego ja mam się dzisiaj bać? Zadaj sobie to pytanie, które Dawid zadaje. Kogóż bać się będę? Niektórzy ludzie boją się swoich pastorów. No to jest poważny deficyt duchowy, ci powiem. Bo to dopiero pokazuje twoje miejsce w duchu, gdzie jesteś. Okej? Okay? Po prostu kogo się boisz? Czego się boisz? Co cię lęka? Wiesz, to wszystko jest, znajduje się w odpowiedzi, gdzie twój system wartości wędruje. Oczywiście, wiecie, moja żona by zaraz tu przyszła i mnie poustawiała i powiedziała mi, że z punktu widzenia psychologicznego każdy ma prawo się bać i objawem zdrowia jest lęk, a w sytuacjach kryzysowych, próbując sobie radzić z tym lękiem, przeskakujemy z jednych lęków na drugie. I ja oczywiście, jak wiecie, chciałbym dzisiaj obiad zjeść, więc z moją żoną się absolutnie zgadzam i zgadzam się też z nauką psychologii i tak dalej, ale ja teraz, słuchajcie, nie zajmuję się tutaj, nie jestem w szpitalu psychiatrycznym, jestem sługą Ewangelii i mówię, jaka być powinna postawa naszego serca. I jeżeli są te rzeczy, to one odgradzają nas od spotkania z Bogiem, bo jeżeli boisz się, to nie możesz rozmawiać z Bogiem. Wiesz, że Księga Objawienia, Apokalipsa, tydzień temu ją przerabialiśmy? Ona mówi, albo to nie Apokalipsa mówi, ale chyba Apokalipsa mówi. Możecie mi przypomnieć, że po prostu dziedzictwem tych, którzy się boją, jest jezioro ogniste, bojaźliwych. Który rozdział? 21 rozdział Apokalipsy mówi o tym. Więc jak kiedyś to przeczytałem, nie mogę uwierzyć, jak to co? To myślałem, że ci, co się boją, to Pan Jezus ich przytuli, bo się boją. A Pan Jezus ich do piekła wrzuci, tych, co się boją. Teraz różne interpretacje. Wiem, moglibyście tu podejść, ale jesteśmy, mamy transmisję, zaraz musimy kończyć. Nie będzie pogłębionego studium. Ale musi być coś fatalnego w tym strachu, skoro bojaźliwi wylądują w tym jeziorze przygotowanym dla szatana i jego demonów. Okej? Okay? Strach jest czymś, co powinieneś tlenić ze swojego życia. A tym, co nam w tym pomaga, jest nasza społeczność z Bogiem i utrzymywanie Jego i relacji z Nim na pierwszym miejscu. Uratuj swoją relację z Panem. Dalej czytajmy. Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożerać ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. Wiesz, takie rzeczy to opowiada albo jakiś skrajny gieroj, naadrenalinowany, który nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistości, freak, który po prostu ma jakieś zablokowane obszary emocji i mózgu, albo ktoś zdrowy emocjonalnie, kto potrafi przeżywać głęboko swoje emocje, ale wie, kogo postawił na pierwszym miejscu w swoim życiu. Ten może powiedzieć, choćby wystąpili przeciwko mnie złoczyńcy. Rozbili obóz, wypowiedzieli mi wojnę, chcieli pożreć moje ciało. Wiesz, dzisiaj wierzący angażują się w walki w tym świecie i mówią: nie pozwolimy, żeby mi odebrano mój styl życia. A ich przeciwnicy im w internecie odpowiadają: oszaleliście, kto wam co chce zabrać?
Demona
macie. Demona macie po prostu. Zumiesz, ocal swoją relację z Panem. Okej, okay. Cały psalm sobie przeczytajcie. Bo skryje mnie w niedoli, w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego. Postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się moja głowa wysoko ponad moich nieprzyjaciół, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Będę śpiewał i wysławiał Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego wołania. Zmiłuj się nade mną. Wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego, mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie okrywaj oblicza swego przede mną. Nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie i opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydawaj mnie na pastwę wrogów moich. Na pastwę wrogów moich. Bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Mam nadzieję w Panu, miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. I w środku, czwarty werset. Oto jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni, oglądać piękno Pana i odwiedzać Jego świątynię. To jest nasze powołanie. To jest nasze powołanie. Znać Pana, pielęgnować społeczność z Nim. I jeżeli cokolwiek niezdrowego życia duchowego dzieje się w naszym życiu, to wracać do tego, co jest pierwsze. Społeczność z Bogiem. Społeczność z Bogiem. Społeczność z Bogiem. Uzależnić się od tego. Spędzać czas. I potem z tego wyjdzie nasza gorliwość w zwiastowaniu Ewangelii. Kiedy poznamy ludzi, którzy pozwalają sobie na życie bez społeczności z Bogiem. Jak oni żyją? Dokąd zmierza ich życie? Gdzie oni skończą? Co z nimi będzie? Rodzi się w nas miłość do tych ludzi przez społeczność z Panem, przez to, co najważniejsze. Wiecie, w tym tygodniu też mieliśmy grupę takiego studium biblijnego w czwartek. Rozważaliśmy 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus mówi, że w czasie końca bezprawie się pomnoży i miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Wiesz, w tym czasie zamieszania ta oziębłość, ona zrodzona jest z tego, że jeżeli my patrzymy na bezprawie, które nas otacza, i mówimy sobie: okej, wszyscy swojego szukają. Politycy szukają swojego, lekarze szukają swojego, biznesmeni szukają swojego, sąsiad szuka swojego, w kościele szukają swojego, każdy się boi o swoje. Nagle ludzie przestali być mili w sklepach i fukają na siebie. Każdy szuka swego, przychodzi zgorszenie i przychodzi taka postawa, że mi się też należy szukanie swego. A Pan Jezus mówi, że w czasach bezprawia, kiedy stygną z serca i kiedy miłość ziębnie, kiedy stygniemy, On mówi: ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca? Ten, kto zachowa gorące serce wobec tej stygnącej miłości w otaczającym świecie. Więc wiesz, ale jak ty zachowasz gorące serce bez Pana? Wiesz, ja próbuję 9 tydzień być bohaterskim pastorem, który się nie poddaje. No Marek, ale ty tam dobrze wypadasz. Prowadzisz tą modlitwę o 21:00. Tu mamy jeszcze prośbę od siostry z Belgii. Modlimy się: tak, Panie, uwolnij syna, halleluja. Amen, dziękuję, że byliście ze mną na modlitwie. O, chwała Bogu, Marek, dobrze, że jesteś. Później ludzie piszą na priwa: super, jeszcze się o to pomódl, i o to się pomódl, i o to się pomódl. Ja siadam i sobie myślę: dobrze, że następna transmisja dopiero za 24 godziny. A teraz to już mam tylko 2 w tygodniu, chwała Bogu. To muszę tylko 2 razy w tygodniu się do kamery zebrać. I 3 raz w niedzielę. Trochę przesadzam, trochę nie. Jak zawsze, pół żartem, pół serio. Ale trochę nie przesadzam. Bo co jest w twoim sercu? Zadaj sobie pytanie. Kiedy ostatni raz komuś głosiłeś Ewangelię? Kiedy ostatni raz komuś powiedziałeś Ewangelię?
W środę,
dwa dni temu. Mamy tutaj... Będziecie kłaść na nas ręce wszystkich po zakończeniu nabożeństwa. Rozumiesz, ja sobie to zadaję to pytanie. Na wiele różnych sposobów. Jeżeli to jest najważniejsze, to ile to pochłania mojego czasu i zainteresowania. Ale wiesz, nie przeskoczę, nie wyrzeźbię sobie krzyża, nie pójdę stać pod metrem i krzyczeć, świat się kończy, bo po prostu nie wierzę w taki sposób docierania do ludzi. Wierzę w docieranie do ludzi z Ewangelią wtedy, kiedy w to, co absolutnie wierzę i co mieszka w moim sercu każdego dnia, z obfitości serca mówią moje usta i to dotyka tych, którzy mnie słuchają. A tego nie zrobię z mojej nakręconej, po prostu ewangelicznej dyscypliny religijnej, tylko to mogę zrobić dopiero ze spotkania z Panem i zanurzenia się w Jego obecność. Dopiero z tego wychodzą rzeczy. Dobrze. Teraz, słuchajcie, chciałbym powiedzieć teraz, to przeczytaliśmy ten psalm, teraz kilka fragmentów na zakończenie słów, które bardzo często padają w Biblii. Trzeźwość, czuwanie, te dwa. Trzeźwość i czuwanie. Jak byłem dzieckiem i widziałem tych wszystkich zuchów biegających, pozdrawiających się słowem czuwaj, czuj, czuwaj na zbiórkach, to myślałem, że to po prostu jest jakiś patent wymyślony przez harcerzy. Potem, jak zacząłem oglądać filmy historyczne, to zauważyłem, że starzy wojowie tak się budzili na murach miasta. Czuwaj, czuwaj, czuwaj! I strzegli miasta, prawda? A później odkryłem, że to jest po prostu wezwanie do czujności, które jest pełno w Biblii. I to nie tylko w Starym Testamencie, czasach rycerzy i wojów Izraela, ale w Nowym Przymierzu jest pełno tego, żeby być trzeźwym, żeby być przebudzonym. Uratuj swoją relację z Panem. Dobrze, słuchajcie, przeczytajmy te kilka fragmentów. Najpierw pierwszy list Piotra, 4 rozdział. Piotr mówi, lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Powiedzmy, koniec wszystkiego. Możesz to powiedzieć swoich znajomych na transmisji, powiedzieć, że Marek Ciesiłka ogłosił koniec świata. Na podstawie 1 Piotra 4,7. Absolutnie, przybliżył się koniec wszystkiego. Nie tylko świata, wszystkiego. Ha! Ale co w związku z tym? W związku z tym, nie! O, to już? O, co Piotr ogłasza? To już? To co teraz mamy robić? To jakie jest, co powinniśmy zrobić w tym czasie? Jest zadanie. W związku z tym, że przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Pierwszym objawem braku trzeźwości i skupionych myśli jest brak modlitwy i spotkania się z Panem i pielęgnowania swojej społeczności z Nim. Wiecie, my dzisiaj jako część tej zachodniej, bogatej cywilizacji, my pierwsze jak na człowieka patrzymy, czy jest trzeźwy i czy po prostu jest roztropny, to patrzymy, czy potrafi swoje życie ogarnąć. A gdzie pracuje, a jakie ma wykształcenie, a czy nie jest na bezrobociu, a ten brat taki ogarnięty, mniej ogarnięty. Ogarnięty w temacie komputerów, ogarnięty w temacie kuchni. No, ta laska to w temacie kosmetyków jest ogarnięta. Wiesz, i my patrzymy po prostu, roztropny, trzeźwy, taki wiecie, ciśnie do przodu, realizuje cele swojego życia. To jest dla nas ogar, współcześnie. Ale w Biblii roztropny i trzeźwy, ogarnięty, to jest ten, który może się modlić, któremu jego serce i myśli nie stoją na przeszkodzie, żeby pielęgnować obfite życie modlitewne i relacje z Panem. Kto modli się, o jedno prosiłem, żeby cały czas mieszkać w domu Pana, przebywać w Jego świątyni. To jest to, co jest nam potrzebne. To jest to, co jest nam potrzebne. Aleluja. Dobrze, pierwszy do Tesaloniczan. A nie, przeczytajmy jeszcze ósmy werset z pierwszego Piotra. Pierwszy Piotra 4:7-8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Dzisiaj jest zadanie dla wszystkich oglądających transmisję. W tym tygodniu masz wykonać 3 telefony. I zadanie dla was. W tym tygodniu 3 telefony. 3 telefony miłości. Na jednej z transmisji 2 albo 3 tygodnie temu powiedziałem: słuchaj, w tym czasie powinniśmy zatroszczyć się o wzajemne relacje, bo jest atak na relacje. Nawet wiecie ten tytuł. Jak to się nazywa? Odstęp społeczny? Jak oni to nazywają?
Dystans.
Dystans społeczny.
Izolacja.
Izolacja, dystans społeczny. Już ta sama nazwa jest czymś wbrew miłości. Dzieci, reżim sanitarny. Słuchajcie, dzieci nie rodzą się z dystansu i z reżimu. Dzieci na tym świecie rodzą się z miłości, z intymności, z bliskości. I na jednej z transmisji powiedziałem: w tym czasie bardziej potrzebujemy zatroszczyć się o relacje. To ktoś mi powiedział: ale jak? A ja od razu wziąłem: zadzwoń do kogoś. T-Mobile już o tym mówił 10 lat temu. To wtedy jeszcze era była. Zadzwoń do mamy. Cała reklama. Po prostu była jedna z pierwszych reklam, na których płakałem. Albo chyba więcej jak 10 lat temu to było. Zadzwoń do mamy, zadzwoń do taty. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. To jest to. Masz relację z Bogiem, zaczynasz mieć relację z ludźmi, a nie ze sprawami, obawami i lękami. 3 telefony, zapamiętaliście?
Tak.
Będę sprawdzał. Może być 5. Ale nie ma być spadku jakości pod wpływem ilości. Dobra, słuchajcie, bo tu nas słuchają tutaj w internecie. Co to nie za zblinowany kościół, żeby pastor ich nie uciszył. U nas w kościele niestety taki mamy kościół właśnie, taki styl. Królewski styl, królewski luz. Taki mamy kościół. Dobrze. Pierwszy do Tesaloniczan 5. Od pierwszego wersetu. W ogóle wiecie, to jest fantastyczne. Ostatnio nie mogę, jak czytam Nowy Testament przez te ostatnie tygodnie, to mam wrażenie, że on jest tylko o czasach ostatecznych. Naprawdę, tam wszędzie jest. W każdym liście apostoł Paweł pamiętał o tym, żeby im powiedzieć, że to już koniec. I wszyscy apostołowie. I Jezus tak samo. To taka religia chrześcijańska, wiesz. Jezus zebrał sobie uczniów i zaraz ich od razu im powiedział, że on umrze i zmartwychwstanie. I że idzie do Jerozolimy, żeby umrzeć. Taka, wiecie, to my tacy jesteśmy. Powinniśmy wrócić do korzeni. Pierwszy Tesaloniczan 5. Apostoł Paweł mówi tak: o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Słuchajcie, nie będziemy zajmować się eschatologią, wszyscy wiecie, że jutra może już nie być po prostu. Więc nie będziemy już do tego wracać, już chyba macie, to przynajmniej macie utwierdzone, tak? Jutra może nie być. Amen. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, przyjdzie wtedy na nich zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście z ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Oczywiście wszyscy amatorzy eschatologii mówią: nas nie zaskoczy, my będziemy wiedzieć. My będziemy wiedzieć, bo co prawda tam jest napisane, że ojciec nie wie i syn nie wie, ale apostoł mówi, że... Tak, syn nie wie, tak. Aniołowie nie wiedzą, ale ojciec wie właśnie, a my jesteśmy synami ojca. Poza tym apostoł Paweł pisze, że nie mieszkamy w ciemności, więc się dowiemy w tej światłości. Wiecie, ja myślę, że w tej światłości to będziemy przede wszystkim żyć jak Bóg przykazał. I dlatego nie będziemy zaskoczeni, że będziemy non-stop przygotowani. A nie dlatego, że dorwiemy się do kodów biblijnych, słowników, interpretacji i obliczeń na wielu osiach czasu. I dlatego my będziemy pierwszymi cwaniakami, którzy jak Pan przyjdzie, wyskoczą jak po prostu osioł ze Szreka. Ja wiedziałem, ja wiedziałem, ja wiedziałem. Po prostu, wybierz mnie. Oczywiście, ja znam Szreka. Spokojnie. Dzisiaj Edek Ćwierz zapytał: no i kogo mam wybrać dzisiaj rano na Facebooku? Mój przyjaciel z Kielc zapytał: kogo mam wybrać? Ja mu chciałem od razu napisać: wybierz mnie, wybierz mnie, wybierz. Ale już ktoś mnie uprzedził i napisał: wybierz Jezusa. Mówię: dobra, już nie będę z osłem wyskakiwał. W każdym bądź razie, wy zaś, bracia, nie jesteście z ciemności, aby was ten dzień miał zaskoczyć. Ja absolutnie nie wierzę, że my po prostu będziemy, może będziemy coś przeczuwać, możemy będzie wiedzieć, ale na pewno nie po to, żeby zachować swoje 4 litery i nakupić konserw rybnych w zapasie na ten czas wielkiego ucisku. Naprawdę uważam to za totalną bzdurę. Wierzę, że będziemy po prostu gotowi. Wy wszyscy bowiem jesteście synami światła, synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności, a złodziej przychodzi w ciemności. I teraz 6 werset. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przybice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana Jezusa. Aleluja! Czego mamy się bać, jeżeli Bóg nie przeznaczył nas na gniew? Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Nawet jeżeli Jego gniew będzie dosięgał jakimiś sądami tego świata, to my nie zawieramy się w tym zbiorze. Bóg nas przeznaczył do synostwa, do miłości, do nadziei, do chwały, do miłości, do spotkania z Nim i przeznaczył nas do głoszenia Ewangelii wtedy, kiedy zalega ciemność, żeby światłość świeciła. Ale jak się to stanie? W związku z tym nie śpijmy, czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Jedna ze strategii, by przetrwać kryzys, jest przeniesienie się do alternatywnej rzeczywistości. Tak mówią psycholodzy. Dlatego wielu ludzi, w ogóle jedna z korporacji, która ekstremalnie zyskuje w tej chwili na kryzysie, to jest po prostu Netflix. Po prostu to jest w ogóle w niebo wystrzelone. Prawdopodobnie nagrody przez nich rozdawane już wkrótce będą ważniejsze od Oscarów. Po prostu to jest mega, jak to wywaliło. Dlaczego? Bo ludzie potrzebują w dobie kryzysu zająć umysł czymś, uspokoić się i przenieść się do alternatywnej rzeczywistości. Całkiem świetnie też się sprzedają książki online, audiobooki. To też wystrzeliło. Wiesz, to jest potrzeba umysłu w momencie kryzysu. Ale powiem wam, że to równocześnie jest niezły sposób, żeby uśpić swoje życie duchowe. Żeby zasnąć, żeby przenosząc się do takiego miejsca letargu, zapomnieć o prawdzie. Amen? Więc wiesz, oczywiście, jako wierzący człowiek, przenieś się do alternatywnej rzeczywistości. Tutaj masz, polecam. Pismo Święte, przenieś się do nieba. Po prostu przenieś się do Królestwa Bożego. To też pomaga. Ale nigdy nie śpi, czuwaj, bądź trzeźwy. My należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości i przyłbicę nadziei zbawienia. Wiecie, przyłbica, ona okrywa umysł, ona okrywa głowę. Przyłbica zbawienia. Amen? Twoja głowa zawsze na właściwym miejscu. Głowa na karku, jak się mówi. Przyłbica zbawienia, która chroni twoje myśli. Jak ją zakładasz? Będąc trzeźwym w obliczu trudności. Zupełnie tak jak jest ta legenda czy anegdota o Marcinie Lutrze. Miał doła w wyniku prześladowań i papieża, i któregoś dnia siedział w domu i był totalnie zdołowany. Jego żona się go pyta: no to jak tam się czujesz? O, tam... Opowiedział wszystko, ona mówi: no w sumie masz podstawy, żeby się tak czuć, bo Jezus nie zmartwychwstał. Od razu mu trzeźwość wróciła. Jak nie zmartwychwstał? Rozumiesz? To jest przyłbica miłości, wiary i przyłbica nadziei zbawienia. Kiedy twoje myśli są połączone poprzez społeczność z Panem, z tym miejscem, które jest tobie potrzebne najbardziej. Jezus, 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 Jezus. To jest po prostu to, czym potrzebujemy w tym czasie żyć wszyscy w pierwszej kolejności. Jezus, Jezus, Jezus i tylko Jezus. W pierwszej kolejności Jezus. Na pierwszym planie Jezus. Mateusza 24, 42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. To będziemy wiedzieć, czy nie będziemy wiedzieć? Nie domyślacie się. Kto więc jest tym sługą wiernym i stropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby mi dawał pokarm w właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego gdy Pan przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli zaś by ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zaczął bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie zna, i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wiecie, cały polecam wam 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Na studium biblijnym w czwartek mieliśmy po prostu całe rozważanie. Całe dotyczy czasów ostatecznych. Przez całe lata czytałem ten fragment. Lista znaków końca. Tam jest tyle detali. Jezus mówi o czasach końca, że może to być studium na lata, żeby to rozważać. Ale całe to studium jest poprzetykane. Tyle, ile faktów eschatologicznych, tyle przykazań dla wierzących, co mają robić. I wiecie, kiedy my czytamy te wszystkie słowa o tych złodziejach w nocy, o tych faktach eschatologicznych, to nasze skupienie powinno być na tym, co my mamy tam robić w tym czasie, a nie jak rozpoznać ten czas. Wiesz, zachodzi krwawo słońce, mówisz: o, jutro będzie wiatr, wietrzny dzień i tam coś tam. Tak jak Pan Jezus mówi, że po znakach potraficie poznawać pogodę i tak dalej, wiesz. Więc możesz siedzieć i możesz się fascynować tym, że rozpoznajesz. O, ja rozpoznaję, to Biblia mówi wszystko to, co się dzieje. Ja to rozpoznaję, ja nie jestem gapami karmiony, ja znam Biblię, ja znam się na znakach końca, ja to po prostu wszystko rozumiem, to są czasy końca. Po prostu ja mogę ci wyłożyć Księgę Objawienia, Mateusza, Księgę Daniela. Księga Daniela, Zachariasza, to kochany, to jest moje hobby, ja to wszystko znam, rozumiem i wiem, co po czym będzie. A wiesz, że w Izraelu wyhodowali czerwoną jałówkę? Ha? O, nie wiesz, no człowieku, to po prostu weź, idź do szkoły biblijnej po prostu, idź się naucz, po prostu. Rozumiesz? Hello, a pytanie jest, a czy dzisiaj zrobiłeś uczniu Pana, do czego cię Pan dzisiaj powołał? Cały 24 rozdział Ewangelii Mateusza jest poprzetykany tym, co trzeba robić w tym czasie. I jest tam o czuwaniu i o miłości do ludzi. O czuwaniu, o miłości i wierności. I cały czas. Pan Jezus mówi o tych znakach końca, żebyśmy, kiedy one będą się działy, żebyśmy nasze oczy w czujności zwrócili na to, co potrzebujemy zwrócić. A nie jeszcze bardziej patrzyli się. O, bestia i fałszywy prorok, o kurcze, myślałem, że nie dożyję, a dożyłem. Uj, co teraz, a konserw nie kupiłem rybnych. I w ogóle wypada ci, co tam jest napisane, co tam po prostu było do roboty wymienione w tym wszystkim. Zupełnie jak Izraelici na pustyni. Bóg im powiedział: mam dla was ziemię mlekiem i miodem płynącą i wejdziecie. A o tym, co mają tam robić, zapomnieli i dlatego spotkało ich to, co spotkało. Dokładnie tak samo z naszym życiem. I tutaj w Mateusza 24 mówi: czuwajcie. I co mówi do tego sługi, który nie rozpoznał, że Pan wraca jak złodziej w nocy? Co on do niego mówi? On mówi, że to jego najważniejsze zadanie to była troska o współsługi. To była miłość. Żeby w czasie, jak Pan ma wrócić, on karmi swoich braci, karmi swoje siostry, karmi współsługi. I nie mówi sobie: Pan nie wraca, teraz mogę poszaleć po prostu. Wiecie, generał pojechał na urlop, kaprale szaleją i prześladują szeregowców i koty prześladują, bo Pan nie wraca. Rozumiesz, to po prostu my dzisiaj, Pan nie wraca. Ale może wrócić w każdej chwili. Naszym zadaniem jest miłość w tym czasie. Miłość. Kochaj swojego męża, kochaj swoją żonę, kochaj swoje dzieci, kochaj swoich rodziców, kochaj innych wierzących, kochaj ludzi, którzy cię otaczają. Kochaj ich, kochaj, kochaj, kochaj. A może jesteś jak ten po prostu Jonasz pod krzewem, którego robaczek ugryzł i mu zwiedł. I Bogu bluźnił, bo mu cień odebrano. I on zaczął bluźnić na po prostu Boga. A Bóg mu mówi: człowieku, po prostu jesteś przejęty, bo ci krzaszek zwiędł, a ty nie chciałeś się zlitować nad całym miastem. Może my jesteśmy w takim miejscu. Oj, troszkę mi brakuje, tego mi brakuje, tego mi brakuje w tym czasie, to mnie frustruje. Słuchajcie, to wszystko nie ma żadnego znaczenia w obliczu miłości, którą my możemy okazywać w tym czasie. Możemy być ekstrawaganccy w miłości. Wczoraj nasze dzieci na spacerze nas przepytywały ze słowa awangarda. Wiecie, my mamy być awangardą w tym świecie. My mamy być awangardą po prostu Królestwa Bożego. Solą, światłem, do tego jesteśmy powołani. Jezus mówi: czuwajcie, czuwajcie. On przyjdzie jak złodziej w nocy, bądź jak mądry zarządca, który wiernie pełni swoją funkcję, karmi, syci. To, czego mi brakuje w Kościele bardzo w tym czasie kwarantanny, bo są rzeczy, których mi nie brakuje, które świetnie się rozwijają, ale tego, co mi, mam wrażenie, brakuje, to brakuje mi jakiegoś takiego, może potwierdzenia, może to jest, może ja nie mam potwierdzenia, ale usługiwania sobie nawzajem. Czy to darami ducha, czy naturalnie. Jest to utrudnione w wyniku tego reżimu i tej izolacji, prawda? I tego dystansu społecznego. Może to jest utrudnione. Ale wiesz, ja wierzę, że my powinniśmy się z całą mocą temu przeciwstawiać. Zachowując reżim sanitarny. Przecież to można zrobić wszystko. Rozumiesz? My tego bardzo potrzebujemy. Dobrze, to było Mateusza 24. Czego nie przeczytałem jeszcze? Przeczytałem? Ostatni został. 1 Piotra, 5 rozdział. Ostatni fragment. A nie, też już go czytaliśmy. Dobrze, to już wszystko. Nie, coś jest nie tak. A nie, bo 4 rozdział czytaliśmy 1 Piotra. Teraz 5, dobrze. To będzie werset na koniec i będziemy mieć wieczerzę pańską. I zakończymy uwielbieniem i modlitwą pastor Izy. 1 Piotra, 5 rozdział, od 7 wersetu. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Powiedzmy razem: czuwajcie.
Czuwajcie.
Przeciwnik wasz diabeł chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobił, utwierdził, mocni na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Alleluja. Amen. Nie odmawiajmy sobie, słuchajcie, krótkotrwałych cierpień. Paweł mówi, że to jest dobra rzecz, że te cierpienia są udziałem naszych braci w świecie. Nie jesteśmy bardziej cierpiący niż inni. Nam się tak wydaje. Ja oczywiście jestem najbardziej cierpiącym z ludzi. Ja dokładnie to wiem. Jak mnie dobrze najdzie, to wiem, że niewielu takich, którzy tak cierpią. Naprawdę. Wczoraj też tak cierpiałem. Moja żona mówi: już mam ciebie dosyć i twoich cierpień. Idę do swojego pokoju. Jak poszła, tak sobie pomyślałem, mówi: nie, no zachowuję się jak pacan. Muszę trochę przestać się cierpieć. Wiecie, ale ona tak była zniechęcona moim cierpieniem, że jak wyszła ze swojego pokoju i zobaczyła, że nadal siedzę na fotelu, to mówi: o nie, 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 ja tu nie wchodzę. Ja mówię: ty już przestałem cierpieć, nie wierzę ci. Rozumiecie? Bądź trzeźwy, czuwaj. Bądź trzeźwy, czuwaj. Bądź gotowy. Przeciwnik chodzi jak diabeł, szukając kogo by pochłonąć. Wcale nie chce odgryźć nam głowy. On chce nam wygryźć serca. On nie chce nam ugryźć głowy ani ręki. On chce nam serca wygryźć. Poprzez zastraszenie i lęk i obawę. Zrzuć to z siebie. Wróć do społeczności z Bogiem. Uratuj swoją wieś z Panem. Uratuj swoją wieś z Panem. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam. By móc mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. By oglądać piękno Pana i odwiedzać świątynię Jego. Amen. Powstańmy. Zapraszam zespół. Będziemy mieć czas wieczerzy. Jeżeli masz chleb i wino, to weź je teraz do ręki. Poproszę naszych dyżurnych, poproszę mi przynieść też chleb i wino. Jeżeli masz w swoim domu, to weź do ręki. Halleluja. Dowiedzieliśmy się, słuchajcie, że jakieś dostawy macy się w Polsce skończyły. Nie wiem, czy jakaś fabryka jest na jakimś kwarantannie, więc mamy dzisiaj chałkę. Ale mi to pasuje, bo Pan jest słodki. Nasz Pan jest słodki i dobry. Halleluja. Nie wnikamy w tematy przaśne, nieprzaśne, słodkie, niesłodkie, z rodzynkami czy bez. Są rodzynki w Pieśni nad Pieśniami. Halleluja. Amen. Słowo Boże mówi, żebyśmy to czynili po pierwsze na pamiątkę tego, co Pan uczynił dla nas, i po drugie, żeby zwiastować Jego powtórne przyjście. Amen. Więc słuchajcie, możemy dzisiaj ogłaszać Jego powrót, Jego ponowne przyjście, które kiedy nastąpi? Jest propozycja, że jutro. Ja się zgadzam. Wkrótce, wkrótce. Stoi już u drzwi, puka. To ostatnia godzina, napisał apostoł Jan 2000 lat temu. To już jest tutaj. Bądźmy trzeźwi. Czuwajmy. Pan jest blisko.